Sukcesy Armii Czerwonej na Ukrainie spowodowały zmianę stanowiska Antanty. Skoro jedynie Polska mogła przeciwstawić się rewolucji bolszewickiej, należało rozwiązać jej ręce w Galicji Wschodniej. 25 czerwca Rada Najwyższa zatwierdziła uchwałę Rady Ministrów Spraw Zagranicznych upoważniającą rząd Polski wobec realnej możliwości rozszerzenia się terytorialnego zasięgu władzy bolszewickiej do wprowadzenia w Galicji Wschodniej tymczasowej okupacji kraju po zbrucz. Rada Najwyższa zastrzegła sobie podjęcie w przyszłości ostatecznej decyzji co do dalszego losu tego terytorium. 28 czerwca ruszyła kolejna polska ofensywa, która do 18 lipca wyparła oddziały ukraińskie za Zbrucz, gdzie w większości podporządkowały się dyrektoriatowi. Znajdował się on wówczas w bardzo ciężkim położeniu, atakowany jednocześnie przez Armię Czerwoną i Denikina. W dodatku Francja odwołała swą misję wojskową z kwatery głównej Petlury. W tej sytuacji 9 sierpnia Petlura wystosował do Piłsudskiego list, proponując porozumienie i współdziałanie w walce z Armią Czerwoną. 1 września podpisano polsko-ukraiński układ rozejmowy i ustalono linię demarkacyjną pomiędzy oddziałami polskimi i ukraińskimi. Do Warszawy na rokowania przyjechała misja ukraińska z Andrzejem Liwickim na czele. Rozmowy trwały kilka miesięcy i doprowadziły do podpisania 21 kwietnia 1920 roku umowy politycznej, w której stwierdzono, że Rzeczpospolita Polska uznaje dyrektoriat niepodległej Ukraińskiej Republiki Ludowej z głównym atamanem, panem Simonem Petlurą na czele, za zwierzchnią władzę Ukraińskiej Republiki Ludowej. Petlura był wówczas całkowicie zależny od władz polskich. Jego wojska były rozbite przez Armię Czerwoną, a on sam z niedobitkami swych oddziałów znajdował się w Polsce. Miał jednak wciąż jeszcze wartość polityczną i ważną rolę do odegrania w planach Piłsudskiego. Rozdział 5. Budowanie państwa. Przez ponad 100 lat podzielony przez zaborców naród szedł różnymi drogami do wieku XX, który przynieść miał odrodzenie Polski. Był to czas niezwykle ważnych przemian w Europie. W większości państw utrwalał się demokratyczny, choć jeszcze z ograniczeniami, system parlamentarny. W państwach najbardziej rozwiniętych powszechna oświata stopnia podstawowego była już regułą. Ukształtowały się nowoczesne partie polityczne i wreszcie, w tym wieku pary i elektryczności, dokonał się olbrzymi skok cywilizacyjny. Część z tych przemian docierała i do ziem polskich. Galicja uzyskała w tym czasie autonomię, a więc pełną swobodę w rozwoju kultury, oświaty, życia politycznego, decyzji o własnych sprawach i silną reprezentację w parlamencie wiedeńskim. Politycy galicyjscy odgrywali ważne role w całej monarchii, wchodząc do rządu, a nawet stając na jego czele. Pod względem gospodarczym natomiast zajmowała Galicja w monarchii dalekie miejsce. Nędza galicyjska wynikała z zacofania i przeludnienia wsi, gospodarczej stagnacji małych miast i bardzo powolnego rozwoju przemysłu. Marne konie, licha ziemia, prymitywny sprzęt. Nic więc dziwnego, że zbiory były mizerne. Wieś galicyjska wegetowała bez żadnych perspektyw poprawy, a jednocześnie bujnie kwitło niczym nieskrępowane życie polityczne. Rozwijały się inicjatywy społeczne, jak chociażby Towarzystwo Szkoły Ludowej. Odmiennie przedstawiała się sytuacja zaboru pruskiego. Nie było tu mowy o żadnej autonomii, gdyż polityka niemiecka miała wyraźnie antypolski charakter. Polaków traktowano jako siłę odśrodkową w budowaniu nowoczesnego państwa niemieckiego i starano się ich okiełznać dostępnymi środkami administracyjnymi. Było to jednak państwo praworządne, co stwarzało możliwości oporu. W zaborze rosyjskim słynny wóz Drzymały nie stałby nawet przez dobę, a sam Michał Drzymała zapędzony by został kozackimi nachajkami do więzienia. W zaborze pruskim Polacy posiadali swoją reprezentację polityczną w parlamencie centralnym. Zabór ów stanowił również zaplecze rolnicze Niemiec, co oznaczało dostatnią, nowocześnie wyposażoną wieś i dobrze rozwinięty przemysł obsługujący rolnictwo, w tym przemysł przetwórczy. Ważnym zagłębiem przemysłowym był Śląsk, ściśle powiązany z wielkim przemysłem niemieckim. W zaborze rosyjskim gospodarka rozwijała się nieźle. Gorzej przedstawiała się sytuacja polityczna. Samodzierżawny system carski nie dopuszczał nawet myśli o zrównaniu Polaków w prawach i dopuszczeniu ich do współzarządzania. Cała władza była w rękach skorumpowanej i niekompetentnej administracji rosyjskiej. Do Priwislenia zsyłano najgorszych urzędników, których chciano pozbyć się z centrali. Tępiono wszelkie przejawy polskiego życia politycznego, niechętnie tolerując działania kulturalne i oświatowe. Cywilizacyjnie Warszawa, nazywana Paryżem Wschodu, niewiele ustępowała ówczesnym miastom zachodniej Europy, natomiast wieś i małe miasteczka znacznie odstawały od europejskich wzorców. Wojna przyniosła zniszczenia tylko na części ziem przyszłego państwa polskiego. Zabór pruski i Śląsk pozostały na uboczu działań wojennych. Front przetoczył się przez część Galicji i zabór rosyjski, ale i później, przede wszystkim na terenach okupacji niemieckiej, sytuacja gospodarcza systematycznie się pogarszała. Niemcy dewastowali przemysł, wywożąc surowce, częściowo maszyny i wszystko, co było zrobione z metali kolorowych, których brak gospodarka niemiecka dotkliwie odczuwała. Wieś ogałacano z żywności, której w Niemczech brakowało. Wystarczy powiedzieć, że w ostatnią wojenną zimę notowano w Warszawie wypadki śmierci głodowej. Ludzie byli niedożywieni, przemarznięci z braku opału i podatni na choroby. Obfite żniwo zbierał tyfus, ale większe jeszcze epidemia grypy hiszpanki, która zaraz po wojnie przeszła przez Europę. Delegacja polska na konferencję pokojową przygotowała prowizoryczne zestawienie strat wojennych. Oceniono je na 73 miliardy franków francuskich. Była to suma astronomiczna. Ale na tym przecież nie koniec. Dla Polski wojna trwała. Do połowy 1919 roku wydatki wojskowe stanowiły prawie połowę budżetu państwa. Był to zresztą budżet teoretyczny, bo państwo nie było zdolne wyegzekwować podatków. W następnych miesiącach wydatki wojskowe przekroczyły 60% budżetu państwa, a na wiosnę roku 1920 jeszcze wzrosły. Brakowało wszystkiego, ale przede wszystkim żywności. Utrzymano wprawdzie zarządzone przez okupantów kontyngenty rolne, ale administracja nie mogła wymusić ich dostarczania. Chłopi woleli oczywiście sprzedawać żywność na wolnym rynku po cenach wielokrotnie wyższych. W połowie 1919 roku wprowadzono, by zwalczyć spekulacje, państwowy monopol handlu i przewozu zbóż, a jesienią przymusowy skup ziemiopłodów. Ale tego typu działania administracyjne rzadko przynoszą pożądane efekty. przy ówczesnej słabości aparatu państwowego również przynieść ich nie mogły. Latem 1920 roku ponownie przywrócono kontyngenty. Wszystkie te posunięcia wprowadzały dodatkowy chaos do zdezorganizowanej gospodarki. Istniejący system kartkowy nie zaspokajał nawet minimalnych potrzeb. Wprowadzony w czasie wojny system kartkowy zachowano i po odzyskaniu niepodległości. Miał on zapewnić wszystkim dostęp do deficytowych towarów. Do projektowania kartek zatrudniono artystów, by niedostatki miały odpowiednią oprawę plastyczną. Sytuację gospodarczą pogarszała inflacja. W końcu 1918 roku dolar był wart 9 marek polskich, rok później 110, dwa lata później 590, w 1921 roku 2922 marki polskie. W końcu 1923 roku, w okresie hiperinflacji, dolar był już wart 6 375 000 marek polskich. Inflacja niszczyła system podatkowy, dezorganizowała kredyt i, wyjąwszy nieliczną grupę spekulantów, uderzała we wszystkich. Do 1920 roku kursowały w Polsce, poza emitowaną przez rząd marką polską, marki niemieckie, korony austriackie, a nawet carskie ruble. Pogłębiało to chaos na rynku pieniężnym. Do listopada 1919 roku nie istniała też jednolita dla całego kraju taryfa celna. A i później jeszcze przez rok utrzymano granicę celną pomiędzy Wielkopolską i resztą kraju. Dodajmy, że w każdym z dawnych zaborów istniały odmienne systemy prawa cywilnego, skarbowego, handlowego i nawet karnego. Sieć komunikacyjna kraju, zarówno kolejowa, jak i drogowa, wymagała natychmiastowej przebudowy, by stworzyć układ łączący całość. Dotyczyło to również całkowicie odmiennego i niekompatybilnego taboru kolejowego. Zlepienie tych tak różnych dotychczas organizmów w jedno państwo, i to w warunkach walki o granice, wydawało się zadaniem ponad siły. Brakowało administratorów zdolnych państwem tym zarządzać. Tylko w Galicji istnieli polscy urzędnicy, owa wyszydzana galicyjska biurokracja. W zaborze pruskim i w królestwie urzędnikami byli wyłącznie Niemcy lub Rosjanie. Zasady organizacji administracji państwowej sformułowano jeszcze za rządów Rady Regencyjnej. Na czele powiatów stali starostowie, w pierwszych miesiącach niepodległości komisarze ludowi. W sierpniu 1919 roku przyjęto ustawę dotyczącą wojewódzkich władz administracyjnych, początkowo tylko dla królestwa, które podzielono na 5 województw: warszawskie, łódzkie, kieleckie, lubelskie i białostockie. Wojewodów mianował naczelnik państwa na wniosek ministra spraw wewnętrznych zaakceptowany przez Radę Ministrów. Jeśli istniał samorząd terytorialny, to tylko na szczeblu gmin i powiatów. W gminie zgromadzenie gminne wybierało radę gminną oraz wójta. W powiecie przedstawiciele rad gminnych i miejskich, miast niewydzielonych, tworzyli sejmik powiatowy lub radę powiatową, w miastach radę miejską. Ich organami wykonawczymi były wydziały powiatowe, którym przewodniczyli starostowie. Zadaniem pierwszoplanowym było stworzenie systemu oświatowego. Podobnie jak w wypadku administracji, pracę rozpoczęto jeszcze za rządów Rady Regencyjnej. Zadania były olbrzymie. Wystarczy powiedzieć, że w zaborze rosyjskim nie istniał powszechny obowiązek szkolny i że przed wojną do szkół elementarnych chodziło zaledwie co piąte dziecko. Oblicza się, że połowa ludności królestwa nie umiała ani czytać, ani pisać. Szkoła była narzędziem rusyfikacji i językiem wykładowym był język rosyjski. W zaborze pruskim szkoła spełniała zadanie germanizacyjne. Tu istniał i był surowo egzekwowany obowiązek szkolny. Do szkół uczęszczało przed wojną 99% dzieci. Szkoła polska istniała tylko w Galicji. Tu też istniał obowiązek szkolny, ale nie zawsze był przestrzegany. Jeszcze w końcu 1918 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ogłosiło program opracowany pod kierunkiem Xawerego Prausa, zapowiadający 7-letnią obowiązkową, bezpłatną szkołę powszechną, której przedłużeniem miała być 5-letnia szkoła średnia, gimnazjum. Szkoła miała być międzywyznaniowa, co oznaczało, że uczyli nauczyciele świeccy, a tylko lekcje religii prowadzić mieli duchowni. Nauczycieli ustabilizowano, czyniąc z nich urzędników państwowych. Powszechny obowiązek szkolny dzieci w wieku 7 do 14 lat wprowadzony został 7 lutego 1919 roku. Możliwości realizacji powszechnego obowiązku szkolnego były jednak na razie znikome. Przede wszystkim brakowało nauczycieli. Jedynie w Galicji liczba ich była wystarczająca, a nawet istniała pewna nadwyżka. W Wielkopolsce natomiast było jedynie kilkunastu kwalifikowanych nauczycieli szkół średnich. Podjęto więc decyzję o zasadach kształcenia nauczycieli szkół powszechnych. Powołano do życia 5-letnie seminaria nauczycielskie o jednolitym dla całej Polski programie. Miały one wszakże jedną wadę. Ich ukończenie nie dawało uprawnień do podjęcia studiów wyższych. Nie można było oczywiście czekać na pierwszych absolwentów tych seminariów. Organizowano więc liczne kursy przygotowujące do zawodu nauczyciela kosztem, jak zawsze w takich wypadkach, zaniżenia wymagań. Brakowało nie tylko nauczycieli, ale również budynków szkolnych. Duża część budżetu państwa szła na potrzeby wojenne, to też na wsi szkoły siedmioklasowe były zjawiskiem wyjątkowym, a normę stanowiły szkoły jedno-, dwu- i trzyklasowe. Ich wyposażenie było bardziej niż prymitywne. Niepodległość przyniosła też rozwój szkolnictwa wyższego. Całkowicie zrusyfikowany Uniwersytet Warszawski w 1915 roku przekształcony został w Uczelnię Polską, dołączając do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1919 roku powstał Uniwersytet w Poznaniu i reaktywowany został Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. W Krakowie otwarto Akademię Górniczą. Powstawały też szkoły wyższe, niepaństwowe. Założony w 1918 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski, stworzona rok później Wolna Wszechnica Polska, Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.